Wracamy do rozmowy z Anną Jurek z Fundacji Nowoczesnej Edukacji Spunk.
Tak, rozmawiamy tutaj sobie w tym gronie o tej mowie nienawiści, ale może w ogóle te zajęcia nie są potrzebne, może wszystko jest w porządku, jakby może wszyscy się lubimy, nie ma żadnych niebezpiecznych sytuacji w rzeczywistości, które by z tego wynikały. W związku z tym nie ma też potrzeby robienia takich zajęć.
No, według mnie takie coś jest bardzo potrzebne, bo w każdej szkole się coś dzieje i nawet jeśli w tym momencie nic nie ma, to za chwilę może się coś pojawić i wtedy nikt nie będzie wiedział, jak ma reagować.
Takie sytuacje się zdarzają i każdy ma prawo kogoś nie lubić, ale trzeba albo zachować to dla siebie, albo wyrazić w sposób, który nie jest nikogo krzywdzący.
Tak, bo też z jednej strony jest taka moda na bycie szczerym, bo ja jestem szczera po prostu i mnie to osobiście bardzo denerwuje, bo można być szczerym, ale też trzeba mieć trochę empatii, trzeba być przy tym miłym, bo myśli sobie, że no ale to dobrze, że jestem szczera, ale ludzie doceniają szczerość taką inną szczerość, a nie to, że się jest szczerym i się mówi po prostu, co się myśli.
Nie wiem, czy dobrze rozumiem. Myślisz o takiej szczerości do bólu?
Tak.
Słuchajcie, no ostatnio wydarzyły się też takie podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, takie zdarzenie, które dotyczyło prezydenta Gdańska. I co się wydarzyło, powiecie?
No, został zamordowany przez nożownika.
A jak wam się wydaje, dlaczego to się wydarzyło?
Przez nienawiść, przez poglądy. To mogło być z różnych dziwnych powodów.
Ponoć nienawidził partii, do której należy prezydent.
Tam była też taka historia, że ten pan był w więzieniu, był skazany za różne przestępstwa, ale też był pod opieką psychiatryczną. I miał taką, z tego co ja ostatnio jakby śledziłam, znaczy miał taką plakietkę media też, więc łatwo mu było być gdzieś blisko po prostu sceny. I co wy w ogóle sądzicie o tym wydarzeniu? Jak wy je rozumiecie?
No, nie rozumiem.
To jest strasznego, co nie powinno się wydarzyć.
I w ogóle to jest, trochę myślałam, rozmawiałam z rodzicami i no, dla mnie to było bardzo trudne do pojęcia, że człowiek został wymierzona na nim kara za coś w ogóle, no nie zrobił nic, tak? To, że należy do jakiejś partii i po prostu jest jakiś człowiek, który nie wiadomo właściwie czym się kieruje do końca i robi takie straszne rzeczy.
Każdy człowiek ma inne poglądy i jeśli jeden ma za to zabijać drugiego, no to jest coś strasznego.
Byśmy się pozabijali wszyscy.
Tak, tak. Znaczy z tego, co ja jeszcze czytałam, to ta osoba, która zamordowała, to ona cały czas utrzymywała, że została skazana.
I niesłusznie, tak?
Niesłusznie. I właśnie to jest dla mnie bardzo, bardzo głupie, że udowodnijmy wszystkim, że jesteśmy niewinni, zabijając kogoś. Poza tym ta nienawiść, ten prezydent nic nie zrobił tej osobie.
A poza tym, czy ten człowiek uzyskał coś, nie wiem, robiąc to, nie wiem, własną satysfakcję, może ewentualnie tylko tyle, tak?
No teraz trafi do więzienia,
do więzienia i będą mieli o nim takie poglądy, a nie inne, że zrobił coś strasznego, a gdyby na przykład zachował właśnie, nie wiem, przez resztę życia już był wzorowym obywatelem, że tak powiem, to może wtedy ewentualnie miałby taką satysfakcję inną, że po prostu poszedł do tego więzienia, ale potem już nic nie zrobił.
Zaczęto też mówić, słuchajcie, o tym, że gdzieś on jak był pod opieką psychiatryczną, znaczy, że ktoś jakoś, nie wiem, no przeoczył tego pana po prostu, no ktoś go wypuścił, ktoś go no dalej nie prowadził w tej opiece psychiatrycznej. Może ten pan nie miał nic do stracenia.
No według mnie miał dużo do stracenia, bo wiedział, że nawet jak był pod opieką psychiatryczną, to miał świadomość tego, że jeśli na tak wielkiej imprezie kogoś zabije, no to wiadomo, że zostanie złapany i znowu pójdzie do więzienia. A tak to gdyby zachował to w sobie, gdyby nawet wyszedł z tego szpitala, żyłby dalej i by się potem pozbierał, to miał właśnie swoją satysfakcję, że sam to zniósł i żyje dalej, a tak to już ten człowiek nie będzie miał życia i odebrał życie innemu człowiekowi.
Pojawiły się później w mediach też takie informacje, że dużo ludzi publikowało na Facebookach, albo był nawet jakiś raper, którego nie pamiętam jak się nazywał, którzy mówili, publikowali, śpiewali, że w ogóle to, co się wydarzyło, to była świetna sprawa. To znaczy w końcu ktoś wziął sprawę w swoje ręce i pokazał, że jakby nie można nam w kaszę dmuchać, tak mówiąc przysłowiowo. No i w ogóle super, bo znaczy po prostu ktoś z drugiej strony, z jakiejś frakcji politycznej właśnie dostał na to zasłużył. To wiecie, nie jest tak, że wszyscy mają takie poczucie, że o matko, strasznie się stało. Znaczy, nagle się pojawiła jakaś rzesza osób, które mówią, świetnie się stało, to było bardzo dobre.
Ja myślę, że media społecznościowe to jest w ogóle też długi temat, ale tam ludzie mogą pisać, co chcą.
Co myślicie o tym, że pojawiły się takie opinie po prostu, już niezależnie gdzie, ale że pojawiły się takie opinie?
Myślę, że takie osoby mają po prostu jakiś kompleks. To jest dla mnie niepojęte, żeby cieszyć się z czyjejś śmierci. Bo rozumiem, jakby stało się coś innego, ale śmierci to jest niepojęte dla mnie.
Julka wywołała ten temat mediów społecznościowych. Troszeczkę inny wątek chciałam poruszyć, że ten raper został namierzony, zatrzymany i pewnie poniesie jakąś karę. Okazuje się, że no nie jest się anonimowym właśnie w sieci, że wiele osób i ten język właśnie nienawiści szczególnie przejawia się w mediach społecznościowych, że to jest taki jakiś instrument, który dostaliśmy do ręki i z którym trochę nie wiemy, jak się posługiwać i jaki on ma zasięg. No i też w większości wydaje nam się, że jesteśmy właśnie anonimowi, że możemy pisać wszystko, a tak nie jest.
No nie, jasne, że nie. To znaczy faktycznie, jeżeli się używa jakiegoś niku, nie wiem, na jakichś forach, ja nie jestem Anna Jurek, tylko jestem Złota Biedronka, 21, no to faktycznie mogę mieć poczucie, że jestem anonimowa, no ale na portalach społecznościowych, w których posługujemy się własnymi
imieniami i nazwiskiem,
no to jasne, że nie jesteśmy. Dla mnie ciekawe w ogóle jest to zagadnienie dotyczące tego, czy język nienawiści to jest właśnie to prawo do wolności słowa. Czy ja mogę powiedzieć wszystko na każdego, i ja mam zagwarantowane prawo, że to jest moja opinia i ja mogę to powiedzieć, czy faktycznie powinniśmy w pewnym sensie jakieś wypowiedzi ograniczać, a jeśli ktoś stosuje język nienawiści, to tę osobę karać. I oczywiście są takie paragrafy też w prawie, które mówią o tym, że ten język nienawiści, można być pociąganym do odpowiedzialności za język nienawiści. Uważam, że to jest okej, bo też, jak mówiłyście dziewczyny, znaczy są takie sytuacje, że ja nienawidząc kogoś i mówiąc tylko, że nienawidzę tego kogoś, jeżeli mam władzę i jestem w stanie zebrać więcej ludzi, którzy będą myśleli podobnie jak ja, i my możemy mieć kompleksy, możemy mieć niskie poczucie własnej wartości, możemy być wychowywani w nienawiści do różnych ludzi od dzieciństwa i uważamy, że to jest absolutnie normalne nienawidzić kogoś, kto jest inny. No ale to, nie wiem czy łatwo, ale wydaje mi się, no jak pokazuje ten przykład z Gdańska, no dosyć łatwo można słowa wcielić w czyn. Znaczy wyobrażam sobie, że zabicie kogoś nie jest trudne, jeśli ktoś jest jakby taki zdecydowany na to.
Że od tych słów do czynów jest w sumie bliska droga, tak?
Tak mi się wydaje. No też tak pokazuje, to historia też to pokazuje. Tutaj Basia mówiła na przykład, że to jest niewyobrażalne kogoś zabić za poglądy, no ale historia pokazuje, że Martin Luther King, który walczył o prawa czarnoskórych, no właśnie zginął za poglądy. Więc ta historia też świata pokazuje, że te osoby, które walczą, które jakby idą pod prąd i walczą często o prawa mniejszości, które oczywiście no spokojnie żyje, no bo nie mówimy o jakichś mniejszościach albo grupach, które są właśnie przemocowe, które zagrażają społeczeństwu w jakiś sposób, no mają po prostu strasznie podkurkę. I to, że my się urodziliśmy w Polsce i mamy biały kolor skóry akurat, jakby oznacza, że nie wiem, jesteśmy jakoś uprzywilejowani, bo jakbyśmy się urodziły, nie wiem, 120 lat temu, o czym rozmawiam ostatnio z dziewczynami, czy 150, to my wszystkie tutaj siedząc nie miałybyśmy praw wyborczych, nie mogłybyśmy studiować, jakbyśmy nie mogły studiować, to byśmy również nie mogły pracować, nie mogły zarabiać własnych pieniędzy, byłybyśmy uzależnione od swoich ojców, mężów, no i tyle. I to jest po prostu też trochę taka sytuacja, w którym momencie w dziejach się znajdujemy i w jak dobrej sytuacji jesteśmy, ale też się mówi o tym, że to, że ktoś nam daje jakieś prawa, albo, znaczy, że praw się nie daje, tylko że trzeba zawsze o nie wywalczyć. No i to jest taka trudna lekcja historii. Znaczy Martin Luther King walczył o prawa czarnoskórych i zginął. Sufrażystki walczyły o prawa wyborcze kobiet i też niektóre były pobite, były w więzieniach. Geje i lesbijki i cała ta społeczność LGBT+, walczy o swoje prawa i też nie mają łatwo.
Tak sobie też myślę o tej sytuacji przed wojną związanej z Hitlerem i z Żydami. Dzisiaj się zastanawiamy, no, jak to mogło się wydarzyć, tak, w normalnym społeczeństwie, że jedna osoba była w stanie pociągnąć za sobą takie rzesze ludzi, tak, i że to była jakaś taka spirala, która się tak nakręcała, że to aż wydaje się niewyobrażalne, tak.
Mi się wydaje, że nam się wydaje, że jak mamy pokój, szczególnie po wojnach, no to czy ten pokój jest dany nam raz na zawsze. I myślę sobie, że ten cały okres po II wojnie światowej no był takim właśnie no, próbą złapania oddechu i trochę odpoczynku po tych okropieństwach II wojny światowej, ale teraz wiem, że przy okazji chyba świętowania właśnie Święta Niepodległości oraz Stulecia Praw Wyborczych Kobiet w manufakturze koleżanka mi mówiła, że była pani profesorka filozofii, która miała wykład chyba filozofii albo stosunków międzynarodowych i mówiła, że 30 lat po odzyskaniu niepodległości często społeczeństwa przeżywają kryzys. No i my jesteśmy w 89 odzyskaliśmy, znaczy jakby był koniec komunizmu, więc jakby wybiliśmy się na tą wolność taką bardziej, więc jakby samodzielnie mogliśmy decydować o tym, co się dzieje w państwie. No i jesteśmy 30 lat po tym i jakby widzimy wzrost tych ruchów i faszystowskich, i więcej nienawiści. Ludzie są bardziej, są, mają takie skrajne
większe
poglądy.
Większe podziały, tak się, tak.
Są większe podziały i podobno to jest jakaś zasada, to znaczy, że jest jakaś zasada, która rządzi społeczeństwami w pewnym sensie. Pytanie, co dalej? No bo jeżeli wszyscy zaczniemy się nienawidzić i być coraz bardziej radykalni, czy jesteśmy z prawa, czy z lewa, no to zacznie nam strasznie być trudno żyć w kraju. W każdym kraju zresztą. Mm-hmm.
Co zrobić, pani Aniu, w takim razie, żeby zrezygnować z tej mowy nienawiści? Co każdy może zrobić dla siebie i dla swoich najbliższych, tak począwszy właśnie od nas samych?
Tak, znaczy myślę, że dobrze jest dużo czytać po prostu. To znaczy im więcej czytamy, im więcej czytamy też o ruchach społecznych, im więcej czytamy historii i sobie patrzymy.
Czyli znamy te mechanizmy w przeszłości.
Tak, czyli takie historyczne. Wiemy, co to są stereotypy. Wiemy, jak, w jaki sposób budują się uprzedzenia, dyskryminacja i jak się wyklucza określone grupy. Czyli co się dzieje, bo zawsze się dzieje to samo. Jeśli ja bym chciała tutaj dziewczyny 2005 rocznik dyskryminować, to ja bym dokładnie wiedziała, jak postępować krok po kroku. Więc to na pewno. Czy no my robimy w tej działce edukacji, więc ta edukacja jest dla nas strasznie ważna. No mamy przyjętą w Łodzi kartę różnorodności. W jakich zajęciach wy chciałybyście wziąć udział? Albo jaki macie pomysł na zajęcia, żeby one były faktycznie nie jakieś takie nudne i nic nie wnosiły, albo było mówione to samo, tylko żeby one faktycznie miały znaczenie. Co by powinno się wydarzyć w szkołach, słuchajcie?
Były już kilka było właśnie takich zajęć. Się to jeszcze wcześniej, kiedyś już były takie zajęcia i nawet jeśli były ciekawe, to tak naprawdę mówili wszyscy, prowadzący mówił o tym, co każdy już wiedział, że nie można, że tolerancja i tak dalej. I to nic nie wnosiło tak naprawdę, bo wszyscy wyszliśmy do punktu zero, bo wiedzieliśmy o tym, niczego się nie dowiedzieliśmy, nawet jeśli zajęcia były ciekawe. No więc i mi się wydaje, że naprawdę klasa powinna być podzielona na dużo mniejszych grup, żeby z każdym chociaż można byłoby porozmawiać. A tak to ja mam w klasie 30 osób i według mnie nie da się zrobić o poglądach lekcji na całą klasę, jeśli każdy ma inne te poglądy i nawet takie ogólne. Klasa się dzieli na dużo osób i jeśli byłyby grupki po 3-4 osoby i to jest trudne do zrobienia, ale na pewno dużo, dużo więcej by się z tego wyniosło.
I pewnie nie każdy, Olu, bo myślę, że nigdy tak nie ma, że wszyscy są jednakowo zainteresowani tematem, niektórzy po prostu nie są, tak?
Mówią, że jest im to obojętne.
Ale tak naprawdę wszyscy wiedzą, że mają zdanie, tylko na przykład nie chcą się wypowiadać, bo no, nie wiem, boją się reakcji innych, albo po prostu im się nie chce.
To teraz proponuję, żebyśmy posłuchali piosenki.